Buduj razem z nami Radio Warszawa. Złóż deklarację honorowego abonamentu poprzez stronę www.banksłuchaczy.pl.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.
Rozmowa Radia Warszawa.
A w studiu obok czeka już na Państwa minister zdrowia, profesor Łukasz Szumowski. Witam serdecznie. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, panie. Dzień dobry państwu.
Radiosłuchacze doskonale wiedzą, że nasze rozmowy nie tylko dotyczą politycznej rzeczywistości, ale dzięki nim możemy lepiej poznać osoby pełniące ważne funkcje w Polsce. Panie ministrze, jaki ma pan sposób na odporność? Może są jakieś takie zwyczaje rodzinne w związku z tym, że ma pan czworo dzieci?
Ale na odporność psychiczną, czy na odporność przed chorobami?
A możemy powiedzieć i przed chorobami psychiczną, prawda? Jedna i druga bardzo jest istotna.
Przed chorobami, no to odporności tak naprawdę można uzyskać albo zdrowo żyjąc, albo...
Bez stresu, tak?
No, bez stresu się chyba nie da żyć. Wychowanie czy życie bezstresowe nie istnieje. Zawsze były stresy takie czy inne, natomiast na pewno trzeba pamiętać, żeby była odpowiednia ilość snu, żeby było odpowiednie żywienie, no i żeby starać się jednak tego organizmu nie katować dodatkowymi jeszcze czynnikami typu jakieś intoksykacje, czy to tytoniem, czy alkoholem na przykład z dużej ilości, no bo to zawsze obniża odporność w jakiś sposób.
Czyli
no,
stawiamy na
zdrową żywność. W takich sytuacjach jak dzisiaj, czy jak wczoraj, jak byliśmy wszyscy na apelu żołnierzy niezłomnych, żołnierzy wyklętych, no to to już są ekstremalne sytuacje. Trzeba pamiętać, żeby się ubrać odpowiednio do temperatury, bo wychłodzenie organizmu na pewno tą odporność może obniżyć.
To teraz szkoda mi piłkarzy Legii i Jagiellonii. Było minus 17 stopni, ale grali.
To się nazywa sport ekstremalny.
No właśnie. I Jagiellonia wygrała. Może dlatego, że w Białymstoku dzisiaj minus 20 stopni, to oni już są zahartowani. Panie ministrze, według danych Państwowego Zakładu Higieny w okresie od 16 do 22 lutego odnotowano 269,682 zachorowania i podejrzenia zachorowań na grypę. Czy dziś możemy powiedzieć, że w Polsce panuje epidemia grypy?
Nie ogłaszamy epidemii grypy, natomiast na pewno jest to problem. I tutaj pytała pani odporność. No, najlepszą metodą uzyskania odporności na wirus to jest szczepienie. Stąd wiemy, że dzieci umierają na świecie, że ludzie starsi...
Śmiertelność nadal jest wysoka.
Nadal jest wysoka, to jest bardzo poważna choroba. Jest to jedna z przyczyn niewydolności serca, więc ta śmiertelność nie jest tylko ostra, ale ona może skutkować tym, że potem niestety przez długie lata będziemy ciężko chorować na serce i w efekcie niestety umrzemy. Dlatego nie lekceważmy grypy. Szczepmy się na grypę. Szczepionki na grypę są dostosowane do wirusów corocznie zmieniających swoją budowę, ale wiemy, że to działa. No niestety tak duża ilość zachorowań wynika z niskiego odsetka szczepień Polaków.
I przechodzimy do spraw bieżących. W środę w Sejmie rozpoczęło się drugie czytanie rządowego projektu w sprawie recept elektronicznych. Przewiduje on między innymi, że e-recepty będą mogły być wystawiane nie tylko podczas wizyty w gabinecie lekarskim, ale także podczas konsultacji za pośrednictwem systemów teleinformatycznych. Panie ministrze, czy pielęgniarki także będą mogły wydawać takie e-recepty?
To jest odpowiedź na tak naprawdę zmieniającą się rzeczywistość. No jeżeli w tej chwili większość wizyt jest na tak zwanych po receptę, no to jaki jest sens prowadzenia takich wizyt? Przewlekle chory pacjent może uzyskać przedłużenie leczenia, no bez konieczności wychodzenia z domu do lekarza, szczególnie jeżeli lekarz go zna. Jeżeli pielęgniarka, która ma uprawnienia do pewnych grup lekowych, zna tego pacjenta, no to no, dlaczego ten pacjent musi wychodzić z domu, biec do tego lekarza, zapisywać się do kolejki? Mamy teraz możliwości kontaktu z pacjentem i wzrokowego, i słuchowego. Możemy stwierdzić, że jego stan no, nie jest jakiś dramatycznie pogarszający się, więc użyjmy tych narzędzi, które mamy dostępne. No, technika ma nam pomagać w życiu, a nie przeszkadzać.
Czyli pielęgniarki będą mogły wystawiać takie recepty?
W tych zakresach, w których mogą w ogóle wystawiać recepty. Pielęgniarki mogą wystawiać recepty na niektóre leki. I recepta nie różni się w dużym stopniu oprócz metody wystawienia od zwykłej recepty, więc jeżeli ktoś ma uprawnienia do wystawienia recepty, no to ma też do wystawienia i recepty.
Mhm. Czyli tak, konsekwencją e-recepty będą też e-skierowania?
No e-skierowania mamy nadzieję, że wejdą za chwilę. To jest kolejny etap informatyzacji zdrowia.
A tak za chwilę, ta chwila to ile będzie trwała?
No ja nie chcę obiecywać w tej chwili. Zaczynamy i receptę. Sukcesywnie będziemy iść krok do przodu za każdym wprowadzeniem kolejnej i usługi. Będziemy mieli i zwolnienia, które no, pomogą naprawdę no niestety uszczelnić również system. To są wielomiliardowe kwoty, które są wypłacane z tytułu zwolnień lekarskich. Też staramy się tak skonstruować te zwolnienia, żeby one były przyjazne dla lekarza, żeby na przykład właśnie sekretarki medyczne mogły te zwolnienia wystawiać, żeby zdjąć z lekarzy ten biurokratyczny obowiązek.
No tak, rzeczywiście. Często lekarze narzekają, że mają dużo papierkowej roboty, czyli tak tym wszystkim już nie zajmuje się pacjent, tylko zgłasza taką potrzebę, tak, że skończył mu się na przykład lek, który bierze od dłuższego czasu, potrzebuje tego leku i zgłasza to w swojej przychodni, tak?
Tak, i lekarz znając tego pacjenta, no to o to chodzi. To mają być lekarze, którzy znają tych pacjentów, tak jak to na świecie jest. Mówi, dobrze, proszę pana, to ja już wystawiam receptę, odbierze pan lek w aptece, a wyobraźmy sobie, że jeżeli pacjent jest z trudnościami w poruszaniu się, starszy człowiek, to również przecież apteka może dowieźć mu do domu ten lek.
Wiemy już, gdzie pilotażowo będzie wdrażany ten system e-recept, prawda?
Tak, i tam no, oczywiście będziemy sprawdzać szczegóły działania tego wszystkiego. No diabeł tkwi w szczegółach, jak wiemy. Wiemy, że fantastyczne programy komputerowe często mają jakieś drobiazgi, które należy poprawić. Po zakończonym pilocie e-recepta będzie dostępna w całej Polsce. No a mam nadzieję, że
które
z czasem...
Które to będą miasta, powiedzmy?
No to na razie... Na razie zostawmy konkretnie, gdzie. No ważne, że mamy to przetestować i sprawdzić, czy to naprawdę działa.
E-recepty obejmą wszystkie lekarstwa?
Tak, recepty zgodnie z założeniem mogą być wypisywane na wszystkie lekarstwa. To jest forma wypisania recepty, czyli dokładnie tak jak recepta, zwykła recepta. Niczym to się nie różni.
No
mało
dobrze.
Tego, ma usprawnienia takie, że lekarz może nie szukać teraz, jakie są refundacje. Jeżeli wpisze odpowiedni kod choroby pacjenta, to ta refundacja sama wskoczy i już nie będzie odpowiedzialny za to, żeby wyszukiwać tej refundacji, za którą czasami teraz był karany.
W tym tygodniu, dokładnie w tym samym miejscu siedział pan profesor Szaflik i wspomniał o rozmowach dotyczących badań przesiewowych. W Narodowym Programie Zdrowia będzie także miejsce na program związany z profilaktyką okulistyczną?
Oczywiście, że tak. W ogóle problem z panem profesorem, rozmawialiśmy ostatnio o zaćmie, który jest jednym z takich problemów w Polsce, dostępności do zaćmy. Chcielibyśmy wspólnie z ekspertami troszkę doprecyzować kryteria operowania zaćmy, które są bardzo szerokie i które no, właściwie są nie do końca jasne. Stąd też część pacjentów jest zapisywana do kolejek jakby na zaś. No bo za 3 lata prawdopodobnie ta zaćma się pogorszy, więc akurat będzie pan...
Jak pani dożyje tych 3 lat.
Tak. A gdyby przyjąć kryteria naprawdę tych, którzy w tej chwili muszą się operować, być może te kolejki skróciłyby się o połowę, jak nie więcej. Będziemy to wspólnie z ekspertami, z konsultantem krajowym, z profesorem Szaflikiem, z innymi okulistami analizować w najbliższych tygodniach i mam nadzieję, że panowie, panie eksperci zaproponują nam rozwiązanie tej sytuacji, tak żeby pacjent no wiedział, że nie wyimaginowane 3 lata, ale realne 0,5 roku na przykład.
Mm-hmm. Ministerstwo Zdrowia patronowało ostatnio konferencji poświęconej zdrowiu prokreacyjnemu. Była także właśnie pani doktor Ewa Śliżeń-Kuczapska. Czy również ten problem będzie zawarty we wspomnianym programie? Znajdzie się miejsce, czy nie?
No, na pewno się znajdzie miejsce, dlatego że jest to jeden z najistotniejszych problemów Polski tak naprawdę dzietność, zdrowie prokreacyjne. Wiemy, że jeśli nie zrobimy bardzo poważnych ruchów, które pomogą Polakom i po prostu mieć więcej dzieci, to populacja polska będzie się starzała i będzie malała. Musimy coś z tym zrobić. To jest realny problem, który musimy zaadresować już.
I pytanie od naszej słuchaczki. Panie ministrze, jaki ma pan pomysł na długie kolejki do specjalistów? Czeka się przynajmniej 9 miesięcy albo i więcej, a kiedy pacjent emeryt pyta o wcześniejsze wizyty, takie błyskawicznie się znajdują, ale trzeba już za nie zapłacić w tym samym miejscu.
Znaczy w tym samym miejscu na pewno nie, dlatego że jeżeli mówimy o kolejkach, to mówimy o systemie publicznych świadczeń, natomiast na pewno dużo szybciej, dużo łatwiej można uzyskać pomoc lekarską w prywatnym sektorze. To są te dwie rzeczy. Natomiast jak to zrobić? No po pierwsze postawić na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, to robimy. Po drugie właśnie poprzez e-receptę odciążyć specjalistów od wypisywania po prostu na wizytach recept pacjentom chorym przewlekle, których stan tak naprawdę przez wiele miesięcy się nie zmienia. Sam wiem, jak funkcjonowała przychodnia w mojej klinice, gdzie duża część pacjentów po prostu przychodziła, no bo dobrze jest zrobić sobie taką wizytę sprawdzającą, czy nic nie jest złego, poprosić o recepty. No to receptę po pierwsze możemy w sposób zdalny będziemy mogli wystawić, po drugie no być może lekarz pierwszego kontaktu mógłby pomiędzy jakimiś dłuższymi okresami opiekować się tymi pacjentami przewlekle chorymi. To powinien robić. To jest rola lekarza pierwszego kontaktu.
A ja jednak wrócę jeszcze do tych kolejek, bo to jest tak. Jeżeli starsza osoba albo senior chce się zapisać do lekarza rehabilitacji, czeka bardzo długo. A jeżeli powie w tym samym miejscu w przychodni, nie będę teraz mówić adresów, że można najpierw prywatnie się do tego pana doktora zapisze, zapłaci za wizytę, to i wcześniej wtedy być może znajdą się terminy na zabiegi.
To jest przestępstwo i o tym należy zgłosić prokuraturze, jeżeli tak jest. Nie wolno, znaczy kolejki są jasne. No, to, że był na wizycie u prywatnie, to nie ma się nijak do tego, że przyspiesza ktoś wizytę. Jeżeli tak jest, to jest karane.
I kolejny temat. Polska nauka, innowacyjność może się rozwijać dzięki nowoczesnym placówkom medycznym, tak powiedział pan podczas otwarcia szpitala imienia świętego Jana Pawła II we Wrocławiu. Ile dzisiaj jest w Polsce takich nowoczesnych szpitali, placówek medycznych?
Szpitali nowoczesnych jest dużo. Problem jest z kosztami innowacyjnych procedur, innowacyjnych terapii, innowacyjnych leków. Oczywiście one kosztują bardzo, bardzo dużo i powinniśmy sobie odpowiedzieć, gdzie chcemy większość funduszy przeznaczonych na ochronę zdrowia przeznaczyć, ulokować. Druga rzecz to jest problem systemu i dostępności specjalistów, którzy wiedzą, jak te nowoczesne terapie zastosować. Bo jeśli mamy tak wyśrubowane normy co do ilości przyjętych pacjentów, co do ilości pacjentów, którymi opiekuje się jeden lekarz, to czas na tego pacjenta jest krótki, a wiadomo, że w innowacyjnych i nowoczesnych formach terapii ten czas na poświęcony pacjentowi musi być dłuższy, bo jest to coś nowego.
Kiedy rozpocznie się projektowanie polskich leków?
Już się rozpoczęło. Są pierwsze jaskółki stosunkowo nieliczne, ale są młode firmy, które to robią. No, polski przemysł farmaceutyczny również ma innowacje, ale nakierowane głównie na postacie znanych leków. No wiemy, że wymyślenie i przeprowadzenie do fazy klinicznej jednej nowej cząsteczki to są naście, jeżeli nie 10 lat.
Mhm. Czyli bardzo istotną rolę tutaj będzie odgrywał ten Instytut Biotechnologii Medycznej, tak?
Instytut Biotechnologii Medycznej to jest instytut nakierowany na badania podstawowe. On nie produkuje cząsteczek w zamierzeniu, ale... tak to funkcjonuje na świecie, ale cząsteczki powstają w oparciu o badania podstawowe. No nie ma, nie ma możliwości wymyślenia cząsteczki, jeżeli nie wiemy, jak działa komórka. No, biotechnolodzy mają analizować i badać w naukach, w biotechnologii, to jak działają te komórki, jak działają różne systemy przekazywania informacji w komórce, a na bazie tej wiedzy budują się już firmy, które są nakierowane stricte na produkcję nowych cząsteczek.
Ile trzeba zainwestować w te badania na stworzenie nowych cząsteczek leków? Pół miliarda, więcej, miliard?
Znaczy na stworzenie cząsteczki to są duże pieniądze, bardzo. Natomiast na funkcjonowanie takiego instytutu, który jest poświęcony badaniom podstawowym w tym obszarze, wiemy, że Flamandowie no to poświęcili około pół miliarda złotych. To dało po 10-15 latach bardzo dobre efekty również dla sektora medycznego. Mhm. A żeby wyprodukować jedną cząsteczkę, no to myślę, że to są setki milionów, jeżeli nie miliardy złotych.
Ale warto w to inwestować.
No to jest jeden z najbardziej dynamicznie rozwijających się sektorów gospodarki na świecie. Jest to jeden z najciekawszych obszarów inwestycyjnych, jak ostatnio powiedział Bill Gates. No to jest właśnie biotechnologia, medycyna, IT, sztuczne inteligencje i energetyka. No to są te obszary najprężniej, najbardziej dynamicznie rozwijające się.
No dobrze, to tak medycyna z gospodarką mocno się tak zaprzyjaźni. Do tego jeszcze będzie wiatr innowacyjności, tak? I nam pacjentom będzie żyło się lepiej w kraju.
No trzeba do tego dążyć. No nie możemy ciągle być gospodarką, medycyną, społeczeństwem, które powiela tylko to, co ktoś gdzieś kiedyś wymyślił. W końcu Polska ma ogromne tradycje, fantastyczne tradycje nowoczesności, nowych technologii. No w końcu do Łukasiewicza przyjeżdżali koledzy z Teksasu uczyć się, jak wydobywać ropę naftową, a nie odwrotnie. W związku z tym mamy naprawdę dobre przykłady.
Mamy polskich, świetnych specjalistów
mamy
w Polsce. Profesor
Skarżyński,
prawda? Kolejny taki przykład.
No, mamy świetnych specjalistów. Polscy medycy, polscy biolodzy.
Oby nie uciekali za granicę.
Oby nie uciekali za granicę. Jak damy im przyzwoite warunki pracy w Polsce, naprawdę są w stanie stworzyć nowoczesne technologie i nowoczesne substancje.
Panie ministrze, chyba pytanie do pana. Dzwonienie w uszach, zawroty głowy, czy to może świadczyć o migotaniu przedsionków? No to specjalnie dla pana,
to
prawda?
To może świadczyć
to już sprawy
o
sercowe,
tak
to już
wielu
sercowe.
Rzeczach. Dzwonienie w uszach oczywiście może być chorobą pochodzącą z układu sercowo-naczyniowego. Może to być pochodzącą z samego ucha, czyli laryngologicznym problemem. Czy migotanie przedsionków? Myślę, że to nie jest takie bezpośrednie powiązanie, ale na pewno naczynia, które przechodzą w bliskości ucha środkowego, mogą dawać takie poczucie dzwonienia w uszach, tak.
Co trzeba zrobić, żeby mieć takie serce jak dzwon?
Żeby mieć serce jak dzwon, trzeba uprawiać sport, wysiłek
fizyczny. Przy takiej pogodzie już wiemy, że nie biegamy.
No, nie biegamy, ale spacerować, owszem, możemy, jeżeli się dobrze ubierzemy. No w końcu takie pogody kiedyś były dosyć powszechnym zjawiskiem w Polsce i jakoś wszyscy żyli, byli zdrowi.
Ale były jeszcze do tego zaspy śnieżne, prawda?
Były zaspy śnieżne. Mhm. Można spokojnie spacerować szybkim krokiem w taką pogodę, jeżeli się dobrze ubierzemy, jeżeli się ubierzemy w taki sposób, żeby nie spocić się drastycznie, a nie zmarznąć. Więc ruch kilkukrotnie, co najmniej kilkukrotnie w ciągu tygodnia, po pół godziny, 40 minut. No, lepiej jeść. No i niestety nie palić tytoniu, nie pić zbyt dużej ilości alkoholu. No to są te proste recepty, które bardzo trudno wprowadzić
tak.
w życie. To
a
wiemy.
Może nie.
Nadwaga,
a może
cukier, sól.
I pan minister na mnie patrzy.
Nie, ja widzę swoje odbicie w szybie i tak się zastanawiam, że takie dobre rady są świetne, ale trzeba je jeszcze wdrożyć w szarą rzeczywistość życia.
Dobrze, wezmę
i ciągnąć.
Nie, to mówię. Jeszcze wrócimy do tej rehabilitacji. Panie ministrze, naprawdę nie ma, bardzo długo trzeba czekać na tą na przykład rehabilitację. Ciągle mówię na przykład. Nie ma miejsca na to, żeby napisać się na masaż, czeka się 11 miesięcy, a jak chce się zapłacić, to ten masażysta znajduje czas w tej przychodni i masuje za pieniądze. Jak to pogodzić? Albo
jak
może
to
w ogóle
pogodzić?
To jest dopuszczalne czy niedopuszczalne? Nie mamy miejsca na masaż w ramach NFZ-u, ale jak pani bardzo się źle czuje, ma pani skierowanie, to zaraz masażysta panią wymasuje w ciągu tygodnia.
Znaczy, oczywiście nie możemy zabronić ludziom pracować w sektorze prywatnym, bo to byłoby zupełnie bez sensu. Mają takie ilości godzin pracy w sektorze publicznym, jakie mają. Mają takie środki, jakie mają. I oczywiście zawsze sektor publiczny na całym świecie jest... nigdy nie będzie wystarczająco dofinansowany w taki sposób, żeby opieka była natychmiast już w tym momencie. Natomiast musimy starać się tak skonstruować ten system. Ja ostatnio rozmawiałem z Towarzystwem Fizjoterapii, którzy przygotowują projekt poprawiający dostępność rehabilitacji. W tej chwili mamy tak naprawdę tak zwane turnusy rehabilitacyjne, czyli tydzień w roku w turnusie rehabilitacyjnym. No to jest trochę nielogiczne, bo tydzień w roku rehabilitacji nic nie daje. To powinna być rehabilitacja raz na tydzień, raz na dwa tygodnie u specjalisty, a reszta ćwiczeń w domu. Wtedy dostępność byłaby znacznie, znacznie lepsza, a jednocześnie skuteczność długotrwałej rehabilitacji znacznie, znacznie wyższa.
Kresy w potrzebie Polacy, Polakom. Czego od rodaków na kresach pan się nauczył?
Cierpliwości, patriotyzmu, wyjątkowości, bo jeżeli dziewczynka, która przyjeżdża do Polski, mówi w czterech językach, jest skromną osobą, świetnie się uczy i mówi w którymś pokoleniu, żyjąc na Białorusi, mówi, ja jestem Polką, nasza rodzina to są Polacy, no to jest świadectwo wyjątkowe.
Uśmiecham się jeszcze, bo tutaj w studiu obok czeka ta gitara, na której grał także pan premier Morawiecki. A wiem, że pan minister też lubi, tak?
Owszem.
Od czasu do czasu, tak? Nie wiem, czy to są takie rodzinne koncerty.
Nie, trudno powiedzieć, że koncerty.
Ja żałuję, że nie widzieliśmy tej gitary.
Profesjonalistą nie jestem, natomiast tak, gram na gitarze, na fortepianie, a ostatnio nawet...
Ale klasyka, czy w którym kierunku? Jaki gatunek?
No, na fortepianie klasyka oczywiście, ale na gitarze dowolne rzeczy. Ostatnio nawet przyznam się, na 45. urodziny dostałem od mojej żony gitarę elektryczną, o której zawsze marzyłem, w związku z tym...
Ale nie perkusję jeszcze.
Nie, perkusję, nie potrafię grać na perkusji.
Dzieci marzą o perkusji?
Nie, chyba nie. Dzieci grają na fortepianie i na gitarze trochę zaczynają.
A w jakim są wieku?
No, od 17 lat począwszy, potem 15, potem 13, 12, potem 5. I to jest taka zgromadzenie, które jak zaczyna szaleć w kuchni, to czasami wrażenie jest tajfunu, ale to właśnie jest fajne.
Dobrze, czyli tak muszę sobie wziąć do serca, drodzy państwo, cukrzyca, otyłość, sport i tak dalej, i tak dalej. No, a poza tym, panie ministrze, taki najważniejszy cel, jaki pan sobie postawił?
W życiu?
W życiu, ale oczywiście chodzi dzisiaj...
W życiu najważniejsze jest zbawienie, oczywiście.
Tak, ale chodzi nam teraz o...
O zdrowie.
O zdrowie. Mhm.
O zdrowie. No to ja mam cele długoterminowe i krótkoterminowe. Wiemy, że kadencja będzie trwała jeszcze niecałe 2 lata. W tym momencie można zrealizować i zakończyć projekty, które są krótkoterminowe oczywiście. No ale to jest właśnie rozpoczęcie bardzo mocne tej informatyzacji. Chociaż na pierwszym miejscu ja zawsze stawiałem dialog. Czyli rozmowy z rezydentami, rozmowy z pielęgniarkami, rozmowy ze wszystkimi grupami zawodowymi w Polsce, po to, żeby spróbować te dążenia jakby ukierunkować we wspólnym, jednym, dobrym kierunku. I to jest jeden z tych celów znowu długoterminowych. Rozpoczynamy w tym miesiącu, bo już mamy marzec, debatę, ogólnopolską debatę o zdrowiu. I oczywiście można powiedzieć, no znowu pogadają.
I co dalej, tak?
No,
a pacjenci
dalej?
Czekają.
Pacjenci czekają. No,
chorują i umierają.
Chodzi o to, żeby tym pacjentom usprawnić system, żeby powiedzieć, że realnie zmniejszają się kolejki. czy będą się zmniejszać, że realnie dostęp będzie lepszy, to musimy najpierw zadać podstawowe pytanie, jak ten system ma być skonstruowany. Do tej pory takiej debaty z pytaniem ludzi, czego oczekują od służby zdrowia, od systemu ochrony zdrowia, nie było. W związku z tym...
Realnie możemy oczekiwać na poprawę? Na przykład te krótsze kolejki. Do specjalistów.
Możemy realnie oczekiwać w przeciągu, to jest krótkoterminowy akurat cel, i możemy realnie oczekiwać, że do końca mojej kadencji te kolejki się skrócą. Ale wracając do tej debaty, ja jednak wrócę do długoterminowego celu. Jeżeli wypracujemy, a jestem przekonany, że wypracujemy wspólnie z pacjentami, ze związkami zawodowymi, z pracodawcami, z ekspertami, kierunek, w którym polska służba zdrowia i polska ochrona zdrowia mają te zmiany przebiegać na 10-15 lat i ten konsensus będzie przyjęty powszechnie w Polsce, to wreszcie będziemy mieli szansę na to, żeby niezależnie od różnych zmieniających się warunków zewnętrznych, ten system był zmieniany sukcesywnie w lepszą stronę.
I na koniec ostatnie pytanie. Teraz ma pan więcej czasu dla rodziny, czy kiedy pracował
teraz,
w zawodzie,
to znaczy,
lekarza, no nie, kardiologa? No teraz, kiedy
no
jest pan ministrem.
Ja pracowałem dużo w życiu, no bo kierowałem kliniką, robiłem zabiegi, ale jeszcze powiem szczerze, nigdy w życiu tak dużo nie pracowałem jak teraz. Często to są...
Czyli potrzeba więcej snu. Mówiliśmy o tym na początku.
No niestety tego
spotkania
właśnie nie ma. To jest taka praca, że często kończę w nocy.
Pan minister zdrowia, profesor Łukasz Szumowski, był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję pani, dziękuję państwu.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.